szczegółu do szczegółu. Natomiast
czy można poruszać następny temat?
Już od razu powiem. To jest prognoza, która była zrobiona do roku 2020. Z punktu widzenia wymogów, wniosków o fundusze unijne, horyzont prognozy musi być 25-letni, w związku z tym będziemy aktualizowali prognozę na rok 2030. Dalszy horyzont jest z oczywistych względów tak mało precyzyjny, że przesuwanie dalszego horyzontu nie ma uzasadnienia. Już mówię. Obwodnica to jest tutaj, no, to jest ten przebieg, to jest obwodnica i tu jest nawet napisane, trasa Dębowska to jest te wyjście, I teraz wielkości ruchu na obwodnicy, wielkości ruchu, że są to 50 do 60 tysięcy pojazdów na dobę, jest to w stosunku do dnia dzisiejszego od 80 do 100%.
Na spacerowej?
Zwiększenie. Na spacerowej jest to na trasie Dębowskiej jest to 32 tysiące. 30 tysięcy ruch na trasie Dębowskiej, czyli dzisiejszej trasie Kaszubskiej.
O, Maciej, pozwól pan się.
Krzysztof Sarnowski. Chciałbym złożyć wniosek formalny, wynikający, mam nadzieję, z innych wypowiedzi, ażebyście państwo z tych konsultacji społecznych złożyli do Urzędu Marszałkowskiego, do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych taką sugestię, czy taki wniosek. Należy podjąć próby opracowania alternatywnego korytarza. Czy ten wniosek formalny zostaje przez państwa przestrzony, zostanie przekazany dalej? Z konsultacji społecznych. My będziemy swoją drogą zgłaszali ten wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, ale czy państwo deklarujecie gotowość do przekazania tego wniosku dalej? Ja dlaczego powiem? Uważam, że ten korytarz, który został w tej chwili opracowany z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia rozwoju gospodarki Pomorza, jest bardzo zły. Z tego względu, że on w większości przebiega przez tereny mieszkalne. Widzimy, co się dzieje wokół autostrady, która przebiega przez tereny rolne i które mogą być dalej przekształcone w tereny przemysłowe. Takie drogi przebiegające przez tereny rolne generują olbrzymie możliwości inwestycyjne, które Gotuj Miasto i Pomorze bardzo potrzebuje. I tą szansę należy wykorzystać. Lepiej wybudować drogę dłuższą o 10 czy 15 kilometrów. Niech wokół tej drogi ulokują swoje duże inwestycje, koncerny samochodowe, firmy spedycyjne, logistyczne itd., itd. Państwo, przeprowadzając korytarz S6 przez tereny o wysokim stopniu zurbanizowania, gdzie są plany zagospodarowania przestrzennego wokół tej drogi przewidziane pod zabudowę jednowielorodzinną, nie dajecie szans na rozwój przemysłu, na rozwój Pomorza. To są zmarnowane pieniądze. A do miasta, czy do pani radnej, wniosek formalny, niech miasto szuka rozwiązania problemu ruchu lokalnego, bo ten obowiązek, czy kwestia ulicy Kielmińskiej, problem w głównej mierze zaczyna się od ulicy Barniewickiej do obwodnicy. Tam generowana jest większość ruchu. Ja mieszkam za ulicą Barniewicką i do ulicy Barniewickiej ja nigdy nie stoję w korku. Korek wynika z tego, że większość mieszkańców mieszka w tych obszarach osowej między obwodnicą a ulicą Barniewicką i tam jest potrzeba inicjatywa miasta.
Dobrze. Tak, w porządku. Czy państwo przygotujecie ten wniosek i sformułujecie go sami, żebyśmy czegoś nie pokręcili? Ja oczywiście przyjmuję ten pana wniosek, żeby służyć za, no może przekaźnik to złe słowo, za urząd, który przekaże go dalej. Choć wydaje mi się, że to chyba no nie jest nasza rola tutaj, ale przyjmuję to do siebie, jeżeli państwo sformułujecie go, przekażemy go według kompetencji.
Został sformułowany, żeby wytyczyć nowy korytarz drogi międzynarodowej S6.
Który tak naprawdę da faktycznie rozwój, początek rozwoju ekonomicznego innym terenom. bo tutaj tylko przeszkadza.
I dlatego jednak prosiłbym, bardzo was proszę, sformułujcie go w formie takiej, żebyśmy wiedzieli, bo takie ogólne stwierdzenie to może być za mało. Ja chciałbym, że jeżeli on by miał być rozpatrywany, to trzeba było jednak wskazać może obszar, gdzie to by się miało pojawić, ten korytarz, bo nic gorszego, jak zgłaszać ogólny wniosek, prawda? My chcemy, żeby było dobrze. Trudno realizować taki wniosek. Nie, ja przyjmuję na siebie rolę, bo tak pan prosił o to, żebyśmy my ten wniosek przekazali z konsultacji społecznej. Chodziłoby tylko o uszczegółowienie. Najkrótsza droga prowadzi, na naszej stronie internetowej jest zakładka Nowe Drogi Krajowe, tam się pokażą kolejne, bo na razie jest tylko ten temat C, później się za chwilę pojawią obwodnice i tak dalej. I najlepiej tam do biura projektów, są kontakty, jest kontakty i tam mailem w dowolnej formie. Im bardziej szczegółowy wniosek, tym łatwiej go rozpatrywać. Myślę, że do wiadomości może również być do Urzędu Marszałkowskiego, ale my rolę przekazującego go dalej z konsultacji społecznych przyjmujemy na siebie.
Jaka jest szansa powodzenia takiego wniosku?
Nie umiem panu na to odpowiedzieć, bo wie pan, gdyby to dotyczyło naszej instytucji, mojego urzędu, to umiałbym panu określić prawdopodobieństwo decyzji na tak lub na nie. W temacie takiej strategii województwa ja nie chciałbym się wypowiadać, bo co bym nie powiedział, to mogę zrobić błąd. No nie chcę być mądrzejszy niż jestem, udawać mądrzejszego niż jestem. Kto z państwa jeszcze? Pani, bardzo proszę.
Dzień dobry, Jolanta Brecker. Proszę pana, ja mam przed sobą jedną z najnowszych map i tutaj jest, wiedzie droga północną stroną Lęborg-Wejherowo przez Rumię. Dotyczy to północnej części portu Gdynia, więc ten przebieg jest bardzo uzasadniony i ta droga, myślę, że będzie zrobiona tak jak należy, bo w części ona jest rzeczywiście robiona. Natomiast z południowej strony ewidentnie prosi się o rozpatrzenie przebieg trasy lęborskiej, ale przez tereny proszę tu Sierakowice, obwodnica Kartuz, tak, żeby mogło być tutaj od strony południowej zaopatrzony port gdański z absolutnym pominięciem. Tu tylko powinny być, proszę pana, wjazdy do poszczególnych miast, natomiast ruch stricte tranzytowy z tirami włącznie i różnym ciężkim sprzętem, aż doprasza się po prostu puszczeniem właśnie przez te tereny. Tak, ja mam nadzieję, proszę pana, dlatego że musimy troszeczkę myśleć przyszłościowo. Nie możemy się tylko ograniczać do udrożnienia na obwodnicy, bo w tej chwili obwodnica już jest zakorkowana.
Dla państwa wiedzy, jeśli chodzi o obwodnicę, my nowe węzły projektujemy jako węzły z jezdnią trzypasową na obwodnicy, bo jest już pora o tym myśleć, obwodnica się przytyka powoli. To znaczy jedzie się jeszcze, ale w kolumnie ciągle. Bardzo proszę, kto z państwa?
Pan prosi, chyba z jeszcze czasu.
Tak, ja właśnie chciałem takie jedno pytanie. Ja rozumiem, że sens tej drogi jest taki, że ona ma wpadać do Gdańska i to będzie ulica spacerowa, która będzie, że tak powiem, na najbliższą drogą. Czy nie byłoby lepiej wykorzystać ulicę Słowackiego, która już jest dwupasmówką i odciążyć lotnisko, znaczy ująć lotnisko Rębiechowo, które będzie się też rozwijało, zrobić obejście Chwaszczyna, to jest kilometrowo troszeczkę dalszy odcinek, ale jednocześnie by obsłużyć lotnisko.
Ja może odpowiem tak, że ja nie krytykuję żadnego z pomysłów, bo my potrzebujemy, proszę państwa, tak wiele dróg potrzebujemy. Ja powiem państwu tylko taką jedną informację, która być może uzmysłowi państwu, w jakim jesteśmy miejscu w Gdańsku. Gdańsku zaniedbanym komunikacyjnie. To są ileś lat trwał ten zapis z różnych przyczyn. Ja tu, broń Boże, pod niczyim adresem nie kieruję tego. Ja tylko stwierdzam fakt. W przekroju pionowym, czyli patrząc na Trójmiasto, gdybyśmy poprzecznie przekroili Gdańsk. Wiecie państwo, jakie tam jest natężenie ruchu dobowe? 200 tysięcy pojazdów na dobę. W tym przekroju, jak wszystkie ulice się policzy, 200 tysięcy pojazdów na dobę. I które ulice mają to przenieść? Tam jedna Grunwaldzka, mamy jakąś namiastkę drugiej średnicówki w pasie nadmorskim. No tak. Tak, tylko pan przed chwilą powiedział, że my chcemy dociążyć jeszcze ten przekrój. My tego nie chcemy zrobić. Naszym celem jest doprowadzić ruch ten tranzytowy ze Szczecina do znaczących organizacji w Gdańsku, do portów, do takich miejsc, które generują ten ruch. Nie do Gdańska. Tam mówimy o ruchu turystycznym, o ruchu osobowych samochodów. I to jest kwestia zupełnie odrębna sterowania tym ruchem. Ja mam to... Wchodzimy na taki grząski grunt, bo próba przesuwania tego wlotu niczego nie zmieni, jeśli chodzi o ilość ruchu. Ten ruch do Gdańska będzie chciał przyjechać. Jeżeli ktoś ma cel przyjechać do Oliwy, to będzie miał tylko tą różnicę, że pojedzie na dół. Na przykład, gdyby to było w Matarni i się cofnie. Jeżeli mówimy o tym ruchu, to jest nasza też propozycja. Ale zarządzającym ruchem w Gdańsku jest miasto, więc my tutaj możemy sobie proponować różne rzeczy. Drogami krajowymi w miastach prezydenckich zarządza prezydent. Tak jest niestety, znaczy niestety, może stety prawo. Ja nie chciałbym mieć problemów miasta Gdańska, Gdyni, Sopotu z tymi drogami, bo to są poważne problemy. Ale powiem, to są jakby dwie różne kwestie. Bardzo proszę, pan
księdza. Momencik, jeszcze jedno pytanie. Budowa nowego portu kontenerowego w Gdańsku. O ile zwiększy przepływ ciężarówek przez naszą obwodnicę? Czy są jakieś wyliczenia?
Precyzyjnych wyliczeń w tej chwili nie ma. Trzeba by znać jeszcze kierunkowy rozkład wyjazdów tych tirów z portu kontenerowego. Na dzisiaj znane są tylko cyfry przeładunkowe, jak się mówi. Mówi się o 1000 kontenerów na dobę. O tych cyfrach się mówi. Natomiast jak to kierunkowo będzie się rozjeżdżało, w które strony, trudno nam dzisiaj powiedzieć, bo to z kolei wiąże się jakby z już taką, no nie wiem, bardzo makro oceną kierunków, w którą stronę kraju będą jechały towary z portu. Także na to pytanie to się nie da odpowiedzieć dzisiaj, chyba w żaden sposób. Można tylko domniemać.
Ja mam cały czas wątpliwość, o czym my w zasadzie rozmawiamy. Z jednej strony mówicie Państwo o tym, żeby postawić zakaz ruchu ciężarowego w obrębie miasta. Z drugiej strony pada stwierdzenie, że gdzieś ten ruch trzeba tranzytowy wprowadzić do miasta. Jest to dla mnie ewidentna sprzeczność. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Cały czas nie rozumiem, dlaczego koniecznie tranzyt od granicy wschodniej do granicy zachodniej chcemy wprowadzić w granice administracyjne aglomeracji miejskiej. Dlaczego cały czas nie jesteśmy w stanie tranzytu, przede wszystkim ciężarowego, odrzucić dalej od miasta, od terenów obficie zabudowanych i gęsto zaludnionych i tylko prowadzić od tych dróg tranzytowych nitek doprowadzających do miasta te samochody, które chcą zakończyć podróż w Gdańsku, w Gdyni czy w Sopocie.
Tak jest, oczywiście, ma pan rację, tylko że powiadam, my jeszcze nie mamy tej rzeczy podstawowej, zwykłych dróg. Ja nazywałbym je zwykłymi drogami, to przecież nie są, w tym przypadku to są ESA, nie autostrady. W autostradach się w ogóle na tych kierunkach nie mówi na razie. Nam jest brak zwykłych dróg, którymi można dojechać ze Szczecina do Gdańska. Jeżeli ktoś z Państwa ostatnio tą trasę pokonywał, to wie, jak tam się jedzie. Jedzie się już dużo lepiej. Jedzie się już dużo lepiej, tym bardziej, że trochę dalej te natężenia spadają. Natomiast wie Pan, to, o czym Pan mówi, to jest ten wątek, który myśmy tu w dyskusji chyba z Panią podejmowali. Ring, jeszcze szersza obwodnica, wyjście z tym ruchem ciężkim jak najdalej od dzielnic Gdańska i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, myślę, jest przed nami, tylko powiadam, to zresztą ma być przedmiotem wniosku, który tutaj powiedziano, że zostanie złożony. Tą strategię opracowuje się gdzie indziej. My odpowiadamy za to, żeby nasze drogi krajowe na kierunku, w tym przypadku Szczecin-Gdańsk, na kierunku Gdańsk-Warszawa, doprowadzić do parametrów wymaganych dla tej klasy dróg, a więc to są drogi ekspresowe. I to jest nasze zadanie. I na dzisiaj borykamy się z tym pierwszym etapem rozwoju komunikacji, bo nie wiem, czy to tak można nazwać, bo my jesteśmy naprawdę zacofani komunikacyjnie. Boom motoryzacyjny, widzicie Państwo sami, ile tych samochodów jeździ, tylko gdzie pojechać? No nie ma gdzie jeździć.
Tylko ja mam bardzo poważne obawy, że w momencie, kiedy droga S6 zostanie wprowadzona do osoby, to jakikolwiek dalszy tranzyt będzie budowany w oparciu o tą istniejącą drogę, a już nikt wtedy nie będzie myślał o tym, żeby drogi wyprowadzić dalej na zachód od Trójmiasta. Przynajmniej nie za naszego życia.
Pewno tak. Ale to jest kwestia, chyba wie pan, uporu, to, który tu pani prezentuje. Bardzo mi się pani podoba właśnie z tym optymizmem. Nie załamujmy się, pani, bo najłatwiej siąść i płakać, powiedzieć, no, no jest niedobrze. Proszę, jeżeli pana, się nie poddamy, to może, no.
Ja się coś nie poddaję, uda.
Nie, pani, nie, to ja widzę.
Osób takich, które się nie poddają, ale przyznam panu rację, że momentami w wielu sytuacjach, nie tylko o drogi, ale o tysiące różnych drobnych problemów, ręce opadają albo opadywują, jak się już ktoś do jakiejś koncepcji przyzwyczai, jeśli ją zrealizuje, to następne inne to jest po prostu tragedia. A w tej chwili my mamy naprawdę dużą szansę z tego powodu, co byśmy nie powiedzieli, ale możemy przygotować się i ściągnąć pieniądze unijne na przygotowanie, na to, co pan mówi, że to bardzo drogo kosztuje. Różnego rodzaju studia i nawet gdybyśmy tylko to zrobili przez te lata, do tych odpowiednich szkieletów, które potem będziemy łączyć, wstępnych takich dokładnie, to by było naprawdę sukces dla naszych dzieci, bo nasze dzieci już sobie poradzą z tymi drobiazgami. Ale tu ma pan słuszną rację, że jak my się teraz zakorkujemy, wejdziemy w ślepy zaułek i będziemy drążyć, bo będziemy się... Coraz trudniej będzie nam się do błędu przyznać, a coraz większe będą koszty. I po prostu wy panowie, jako krajówka, wy musicie to decydentom jasno mówić. Bo trudno nam mówić. Nie,
bo ja rozumiem, że temu celu ma służyć ten wniosek państwa, tak?
No, do, ja tak myślę, że
przez nas do marszałka.
Tak,
jako taki głos rozsądku, że nie tylko to, ale jeszcze dalej i szerzej.
Można? Pytam to z tej strony. Ja się nazywam Janusz Kasprowicz, jestem radnym jeszcze tej kończącej się kadencji. I jako radny z osoby przyglądałem się od początku konfliktowi, który tutaj narastał. I chcę powiedzieć taką rzecz, że w zasadzie poza tym, czy gdyby nam się nie udało zablokować tej uchwały Rady Miasta, to byłyby w tej chwili ogromne trudności przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dyskusji merytorycznej. Rozpoczęcie, ponieważ takiej dyskusji merytorycznej wcześniej, uważam, po prostu nie było. Ja chciałem zapytać panów o dwa elementy natury faktu. Po pierwsze, ja myślę tak, że truizmem jest mówić w tej chwili o tym, że Gdańsk ma kłopoty drogowe, że jest zakorkowany, bo o tym wszyscy wiemy. Jadąc tutaj, słuchałem w samochodzie, jadąc naokoło zresztą do Osowy z Brzeszcza, słuchałem tej tak zwanej debaty pana prezydenta Adamowicza z kandydatem PiS-u, panem Andrzejem Jaworskim, w którym dość sporo uwagi poświęcono, ta debata będzie jutro podobno publikowana w Dzienniku Politycznym, dość sporo uwagi poświęcono właśnie rozwiązaniom drogowym. Ja muszę powiedzieć tak, że mnie nie przekonywały dwa lata temu, jak ta burza tutaj się rozpętała, ani nie przekonują mnie dzisiaj. Żadne argumenty na temat tego, że Gdańsk jest niezwykle trudny, trudno położony w sensie komunikacyjnym między morzem a wzgórzami morenowymi, ponieważ Gdańsk był od zawsze tak położony i Gdańsk sobie od wieków radził z transportem. Były inne rozwiązania i inne drogi. I otóż właśnie, jeżeli w tej chwili ja słyszę, że gdzieś mniej więcej miesiąc temu, myślę, że państwo też czytaliście albo słyszeliście w wiadomościach, że tej drogi, nazywanej po nowemu Kaszubską, strasznie się zaczęła domagać ludność z okolic Lęborka i Słupska. No, jeszcze jestem skłonny zgodzić się z nimi w tym sensie, że dobra trasa komunikacyjna takie mniejsze miejscowości może pobudzić do jakiegoś rozwoju. Ale przecież na miły Bóg, nie może to dotyczyć Gdańska. I w Gdańsku od początku tej dyskusji szukaliśmy rozwiązań, które są dla nas istotne pod kątem rozwoju zarówno przemysłu, jak i udrożnienia na potrzeby dzisiejsze i przyszłości komunikacyjne, zarówno pod kątem drogowym, jak i rzecznym. Ja państwu powiem tak, że w tej dyskusji, która tu się toczy, zapominamy o jednym, że w przekonaniu, ja myślę, że przeważającego grona fachowców i ludzi związanych z gospodarką Gdańska i Wybrzeża i Pomorza, jest konsensus co do tego, że dla nas jest najważniejsza trasa A1. Ja myślę tak, że po pierwsze, jeżeli jakiekolwiek wnioski tutaj są formułowane, to powinniśmy domagać się i pilnować tego, żeby trasa A1, czyli południkowa, rozwiązująca nam komunikację portową, była tematem zamkniętym, a potem dopiero robić coś, co w gruncie rzeczy spowoduje zepchnięcie na margines portu gdańskiego, którym to portem gdańskim, jego rozwojem, tłumaczy się potrzebę budowania Via Hanseatiki albo, jak Państwo wolicie, trasy Kaszubskiej. I kończąc, powiem tak, że jeżeli ja sprzed 25 lat mapy jakieś przeanalizowałem niedawno, widziałem, jak się kończy tak zwana droga zielona, widziałem, jakie ona ma mieć, przepraszam bardzo, jakie ona ma mieć znaczenie wewnętrzne, to ta droga zielona została dzisiaj przedłużona na wszystkich dokumentach, które Państwo z całą pewnością znacie, aż powyżej obwodnicy, jakby włączona w komunikację tej trasy, która się dzisiaj nazywa trasą kaszubską. Mnie się wydaje, że to jest wybieg po prostu natury formalnej, no takie, rzekłbym, oszustwo natury społeczno-psychologicznej. Pośród tych wariantów, które Państwo przedstawiliście, spotkałem się z taką opinią, dlatego pędem leciałem tu z innego spotkania, żeby to zweryfikować, usłyszeć coś od Państwa, że jeden z pięciu wariantów, które Państwo przygotowaliście, a muszę dodać, że ja bardzo szanuję obietnicę dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, który się zobowiązał po tych naszych protestach w Radzie Miasta, że takie warianty będą opracowane na nowo, więc bardzo się cieszę, że one zostały opracowane, ale czy prawdą jest, że chociaż jeden z nich jest wariantem do przyjęcia dla mieszkańców tej dzielnicy? Tenże wspomniany kandydat PiS-u na prezydenta proponuje jakieś zupełnie inne rozwiązanie i ja nie wiem, proszę Państwa, czy to nie jest rozwiązanie godne zainteresowania. Mianowicie, żeby w ogóle przestać mówić o tym, co mamy na tej mapce. Tu. Tylko zacząć mówić o tym, że szukamy rozwiązania komunikacyjnego, które udrożni dostęp do Gdańska i do przemysłu gdańskiego i do portu przede wszystkim, skojarzy ten Gdańsk i ten port zarówno z zachodem, wschodem, jak i z południem. Natomiast znowu się odwołam na górę, jeżeli ja to dobrze rozumiem, to proszę Państwo, zaprotestujcie tej opinii, że wszystkie drogi tej tak zwanej Via Hanseatica czy trasy kaszubskiej nagle rozrzucone na cztery nitki, nagle i tak się skupiają na kierunku Osoby. Czyli co Państwo proponujecie? Chcecie za wszelką cenę rzeczywiście wpuścić ten ciężki transport tak zwanym tunelem pod kątem Gdańska? No wiecie Państwo, dla puenty ja powiem tak, że mnie się wydaje kwestią oczywistą, że jak obserwuję plany rozwojowe prezentowane przez pana Adamowicza, plany, o których mogę mówić z imienia i nazwiska, bo ja się z nimi nigdy nie zgadzałem. Między innymi mam na myśli potrzebę nagłą budowania tej hali widowiskowej dzisiaj. To ja to rozumiem, że pan prezydent Karnowski, przepraszam, szanując pojęcie uzdrowiska dla Sopotu, zablokował dostęp do tej hali od strony Sopotu zdecydowanie i definitywnie. Tak samo jak zamknął temat na odcinku Sopotu drogi różowej alternatywnej z drogą czerwoną. Zamknął, wydając kilkanaście pozwoleń na budowę, których nikt się nie odważy wycofać. W związku z czym powiedzmy sobie tak, że dzisiaj, jeżeli ta hala ma być budowana, no to ta trasa kaszubska, czy jak ją zwał, skojarzona nagle z trasą zieloną, została skojarzona celowo, żeby po prostu uzasadnić komunikacyjne połączenie między innymi pod halę widowiskową. I dla mnie jest pewnym naprawdę wprost szytym grubymi nićmi oszustwem mówienie w tej chwili o tym, że to ma być droga mająca rozwiązać problem skomunikowania portu północnego i gdańskiego. Więc powiedzcie panowie tak, pytanie zadaję następujące. Czy gdybyśmy dzisiaj powiedzieli o tym, że patrząc na tę mapę, którą tutaj przynieśliście i znając położenie geograficzne Gdańska i osiedli satelitarnych rozbudowanych już daleko, daleko powyżej obwodnicy obecnej, rzeczywiście nie ma sensu mówić o tym, żebyśmy oparli tę trasę kaszubską czy tę Via Hanseatica o tak zwaną ramę południową, skojarzyli ją daleko poniżej Gdańska z obwodnicą A1 i skupili się na tym, żeby taka była kolejność. A1 do portu i na południe Polski tudzież Europy, a dopiero potem rozwiązywania równoleżnikowe. Czy to jest możliwe, czy to jest nierealne?
Po poruszył Pan bardzo wiele wątków. Oczywiście co do wątku hali nie będę się odnosił. Natomiast mogę Pana zapewnić, o czym Pan na pewno wie, bo znamy się, że uczestniczyłem w pracach planistycznych bardzo wielu opracowań na terenie Gdańska i zapewniam Pana, że zanim się pojawił pomysł hali, już była proponowana tak zwana rama komunikacyjna, o której mówiłem, już było proponowane wyprowadzenie wtedy ówczesnej jeszcze Nowej Reja, ona jeszcze miała pierwszą swoją nazwę Nowej Reja, z Osowej. W związku z tym kojarzenie tego jakby przyczynowo-skutkowe z halą jest absolutnie nieuzasadnione.
Panie przepraszam, zdanie, tylko jedno zdanie ad vocem. Ja tego nie chciałem sugerować. Ja po prostu zakładam, że jest to wątek wykorzystywany.
Powiem odwrotnie, że ta hala...
Ale chodzi mi o to, że my wiemy, że trasa S6 też była projektowana znacznie wcześniej, prawda? Natomiast jednocześnie z waszymi pracami na deskach kreślarskich powstawały na innych deskach kreślarskich, w innym wydziale tego samego niemal urzędu, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego tych terenów, czyli skutek w postaci kolejnych dziesiątek i setek pozwoleń na budowę. Czyli zmieniła się rzeczywistość. Więc my w tej chwili koncepcjami komunikacyjnymi musimy się dopasować po pierwsze do tego, co już mamy. Nie możemy wchodzić nagle ze starymi koncepcjami drogowymi w środek osiedla. A po drugie jeszcze pamiętać o przeszłości.
Druga rzecz, ja sam do tego się odniosę. Druga rzecz, moim zdaniem, to powiem swoją opinię, uruchomienie czegoś, co zafunkcjonowało w świadomości społecznej pod nazwą Via Hanseatica jest bardzo szkodliwe. Nie ma takiego w dokumentach rządowych oficjalnych określenia Via Hanseatica. To jest zupełnie wymysł poza strukturami oficjalnymi. Pojawił się i kojarzenie go z tutaj z trasą kaszubską jest po prostu zupełnie nieuzasadnione. Trasa kaszubska, która, a znam tę historię od dosyć dawna, kolor włosów trochę pokazuje, była pierwotnie jako trasa Nowa Reja w przebiegu wewnętrznym Gdańska i troszeczkę inaczej lokalizowana, była projektowana, była od 30 lat. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, która umyka, może umknęła również w mojej wypowiedzi, a mianowicie Trójmiasto jako obszar, jednolity obszar zurbanizowany, gdzie granice są umowne, formalnie tylko administracyjne znaki stoją, Trójmiasto jest takim olbrzymim obszarem ściągającym i generującym ruch. I to jest główny problem tego obszaru, że trzeba do niego dojechać i z niego wyjechać. Ruch tranzytowy jest ruchem nieznaczącym. Ruch do portu nie jest ruchem, który wymaga konieczności specjalnego lokalizowania dla ruchu tranzytowego od odpowiednich tras. Ruch tranzytowy nie jest przewidywany, że ma przejść przez tereny wewnętrzne miasta. Ja mówiłem, że to jest, do tego projektuje się obwodnicę południową i trasę Sucharskiego. I oczywiście na wyjściu tutaj zachodnim jest kierunek poprzez trasę kaszubską, ale powtarzam, bo problemem dla tego obszaru jest ten ruch, który musi się dostać do aglomeracji i musi z niej wyjechać. Tranzyt jest nieznaczący w kształtowaniu sieci drogowej. Zupełnie to, co Pan mówił, A1 to jest odrębny aspekt. A1 jest odrębnym zupełnie zagadnieniem i próba dyskusji, w której kolejności co zrobić, została przesądzona, bo A1 się już buduje. Już buduje się A1, więc to jest poza dyskusją. Natomiast konsekwencją budowy A1, tutaj padło pytanie o terminal kontenerowy. Ja znam kwestię terminalu kontenerowego i główny ruch jest przewidywany na południe Polski, bo to ma być multimodalny węzeł transportowy, którym będzie zamiana transportu morskiego na transport lądowy, kolejowy i drogowy z kierunkiem głównym południe kraju, południe Europy. Trasa Kwiatkowskiego. Trasa Kwiatkowskiego i obwodnica.
Znaczy, tutaj Pan powiedział, z jednej strony ma Pan rację, że ten, powiedzmy, ten ruch tranzytowy nie jest tak aż, powiedzmy, tutaj znaczący. Aczkolwiek dla już w tej chwili bardzo przeciążonej obwodnicy jest znaczący.
To jest jedno, a druga rzecz,
prawda?
Że ta Via Hanseatica to będzie alternatywa dla ruchu morskiego.
Ale jej nie ma, no kochani, gdzie ona jest napisana? Ona żyje w świadomości, bo ktoś ziarno takie posiał. My takiego pojęcia nie znamy. Mówi się umownie o takich... Nie, proszę pana, oficjalne to są korytarze Tina. Jeżeli pan orientuje się trochę w sprawach komunikacji. To są oficjalne korytarze. I w naszym przypadku trasa S6, trasa S7 w takim korytarzu leży. I mamy szansę szybciej na to dostać środki. Ale opracowania muszą iść dalej, bo to, czy państwo...
Zdania dla potwierdzenia. To, co powiedział pan dyrektor, jest korytarz transportowy 1 i 1A. Korytarz transportowy 1, ten transeuropejski, to jest Pribaltika, Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, poprzez ten dyskutowany najbardziej element, czyli Grodzienie Augustowa, czy poprzez Łomżę, czy poprzez Białystok, Warszawa i południe kraju. A 1A to jest odbicie na kierunek tutaj do Gdańska, na węzeł w Czczewie, węzeł Starożyn z trasą A1. A korytarz szósty to jest korytarz zaczynający się tutaj na północy i to jest trasa Gdańsk-Śląsk. I nie ma innych korytarzy. Jachanzatyka to jest wymysł taki bardziej medialny, a nie oficjalny.
Ale kiedyś bardzo z tego medialnego dźwięku, powiedzmy Via Hanzeatyki, mógł być to korytarz bardzo, bardzo realny. Mało, powiedzmy, korzystny dla rozwoju ekonomicznego.
Ja jeszcze powiem, proszę państwa, taki...
Mógł być, a całe szczęście, że nie jest.
Taki jeszcze jeden element. Port nie ma ruchu. Układ równoleżnikowy do Hamburga, połączenie pomiędzy Gdańskiem a Hamburgiem, czy Gdańskiem, a Litwą, Łotwą, Estonią i Hamburgiem, nie jest dla takich relacji. Bo takich relacji nie ma.
Nie ma sensu.
Nie ma sensu.
Bardzo proszę. Do góry.
Bo to naprawdę nie jest zgodne z panem Bartoszem sam. Nie proszę pana, bo jeżeli mówimy o ekonomii,
pan się w tej sprawie wypowiada, proszę zobaczyć, jak wyglądają w tej chwili składy portowe, magazyny, puste. Nie ma żadnego obrotu. Każda dostawa kontenera, drobnicy z portów dalekiej Azji, gdzie cały czas na Chinach większość przedsiębiorstw handlowych, polskich, zagranicznych się dorabia, idzie, proszę pana, bezpośrednio z portów niemieckich. Żaden nie idzie bezpośrednio drogą morską. Wszystko idzie drogą koło, więc jak możemy nie mówić o marginalizacji naszej gospodarki w portach morskich? To jest zupełnie absurd.
Przepraszam bardzo, dla wielkiego szacunku ludzi, którzy zajmowali się przez 30 lat jednak projektowaniem tej trasy współcześnie, teraz na dzień dzisiejszy, czyli rok 2006, wydaje mi się, że miasto Gdańsk nie przewidziało tak ogromnej skali budownictwa w kierunku właśnie zachodnim i w związku z tym, no tak jak widać, po prostu ten projekt no, nie spełnia oczekiwań współczesnych i na pewno jednak to miasto Gdańsk, Sopot i Gdynia będzie się rozwijało w kierunku zachodnim, bo od wschodniej części ma tylko morze, także no, proszę jednak brać pod uwagę, że ten przebieg tras musi być daleko, daleko od, po prostu na zachód oddalony od miasta.
Nawiązanie do Pani uwagi. Jest zjawiskiem wszystkich miast na zachodzie, to wcześniej było u nas, jest to takie zjawisko tak zwanego kleksa atramentowego. Jak się spuści, to taki kleks się rozlewa. I po 90 roku, kiedy zwolniono wszystkie rygory budownictwa co do wielkości, co do możliwości, było to, to się to zjawisko się bardzo ujawniło. Natomiast prognozy, czyli rozlewa się miasto przestrzennie, natomiast spada liczba mieszkańców. Prognozy dla Gdańska, jedna z prognoz dla Gdańska jest wręcz przerażająca, mówiąca o skali możliwego spadku liczby mieszkańców Gdańska. I wszystkie w tej chwili miasta polskie poza jednym Szczecinem, to jest wyjątkowa tam sytuacja, te duże miasta, w grupie dużych miast, wszystkie miasta odnotowują spadek liczby mieszkańców.
Chciałem tutaj przyznać rację panu dyrektorowi. Jeśli chodzi o tranzyt z Niemiec, tą szóstką, ja sądzę, że to nie spełnia wcale takich założeń, jak tu wszyscy mają obawy, że natężenie ruchu będzie ogromne. Ja jeżdżę do Szczecina bardzo często i natężenie na tej trasie jest w sezonie letnim, gdzie są turyści. I tam po prostu naprawdę nie ma tego ryzyka. ruch dopiero zaczyna się gdzieś na wysokości Lęborka. Tam dopiero zaczyna się. Tam się włączają ludzie, którzy pracują w Gdańsku, dojeżdżają do Gdańska. Natomiast po rejestracjach widząc, w sezonie letnim jest duże natężenie ruchu. Od Lęborka dalej, w kierunku zachodnim. Także tu tych obaw ja mu wcale nie podzielam. Chodzi o coś innego, żeby właśnie umożliwić lokalnym mieszkańcom dojazd do Gdańska, jako do tej aglomeracji, gdzie są kina, gdzie są teatry, no gdzie jest życie kulturalne, żeby spokojnie można było dojechać i wrócić.
No właśnie, wiecie Państwo, poznacie Gdańsk, ja też ubolewam nad tym, ciągle nie przypisując nikomu winy. Mamy zaległości w komunikacji. Gdańsk nie jest tu wyjątkiem. Nie ma połączeń dogodnych poza Słowackiego na pewnym fragmencie. Spacerowa się bardzo poprawiła, ale to ciągle nie jest to. Nie mamy dogodnych połączeń między obwodnicą, która się też przytyka, a Gdańskiem jako takim. Gdynia ma dużo lepsze, a Gdańsk ma ciągle jeszcze wiele do zrobienia. I to samo jest z połączeniami pozamiejskimi. Gdańsk o tym myśli, ma w swoich planach różne zamierzenia. Nie o tym chcę mówić, bo to jest sprawa miasta Gdańska i tych problemów. Potwierdzam to, co Pan mówi i cieszę się, że taki głos jest. Patrzmy również na takie aspekty tej trasy, jak aspekty turystyczne i możliwości zachęcenia tego ruchu, bo my ten aspekt tak w ogóle pomijamy. Ja gdzieś ze zdumieniem i ze zgrozą przeczytałem informację, że trasa tego typu to jest strefa śmierci, nazwał to autor, i wyliczył 500 metrów od osi tej drogi w jedną i w drugą stronę. Nazwał to strefą śmierci. To jest straszenie ludzi. Słuchajcie, kochani, popatrzcie sobie na istniejącą obwodnicę Trójmiasta. Czy tam w promieniu 20-30 metrów od krawędzi jezdni uschły drzewa, czy tam leżą zwierzęta, które na skutek braku tlenu i spalin zdechły przy tej drodze? Co? Rotmanka, chwila, Rotmanka, deptowo, chwaszno, jak nie ma? Narzekają, bo się wybudowali bez naszej zgody i wiedzy. Wydano decyzję, kochani, to nie jest tak, co było pierwsze. Ja chcę powiedzieć coś jeszcze, że my planujemy wykonać opracowanie, które pozwoli poprawić warunki ruchu na obwodnicy Trójmiasta, bo nie sposób dalej nie robić nic. To, o czym tu pani kolega mówił, to są bardzo trafne uwagi i my to chcemy robić. Ta obwodnica za chwilę się zatka i być może trzeba myśleć o kolejnym powiązaniu, tylko na Boga. Kiedy i za co mamy to zrobić? Bo nie da się siedmiu... Ale proszę Panią, kolega jest przedstawicielem... Słuchajcie, posłuchajcie mnie takiej rzeczy. Kolega jest przedstawicielem biura projektów. Wiecie, ile się zgłasza w tej chwili biur projektów na opracowania dokumentacji?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
Jedno, dwa na początku roku, a później wnet z łapanki trzeba ich brać. Dlaczego? Bo mamy boom również w drogownictwie. Wbrew pozorom w kraju się bardzo wiele robi, bardzo wiele tytułów również, no chyba przede wszystkim na drogach krajowych się robi i już wyczerpały się możliwości produkcyjne biur projektów, wykonawcze firmy. Wiecie, że zabrakło cementu? 3 dni temu przychodzi do mnie dyrektor jednej firmy drogowej, panie, zabrakło cementu. Nie mogę robić, ożarów chyba stanął, już nie ma cementu w kraju. No po prostu ja się cieszę, bo w kraju znaczy się, że dużo się inwestuje, że dużo się robi, ale my już kończy nam się przepustowość i nie ma już sił przerobowych.
To znaczy tak, czkawką nam się odbija to nasze bezrobocie, gdzie tych młodych ludzi i tych ludzi po 30 czy po 40 też nie chcą mieć fachowców, gdzie gdzieś tam po prostu puszczają.
Być może, temat jest trochę rzeczy, ja tylko zwracam Państwa uwagę, że nie da się tylu rzeczy naraz zrobić, o które Państwo tu wnioskujecie. Ja podzielam ten pogląd, że powinniśmy mieć plany, bo teraz co się stanie, tylko jest jeszcze jedno zdanie. Maluję scenariusz, niech Pani posłucha, Państwo, przepraszam. Maluję scenariusz drugiego ringu. Malujemy, marszałek przyjął Państwa wniosek, zgłosił go, sejmik klepnął, ogłosili przetarg. I robią to, co my w tej chwili, tylko nie dla tej S6, tylko dla tego dużego ringu. Wszyscy uznajemy jako potrzebną taką drogę, która okrężnie, później pierścieniowo będzie spinana z tym obszarem metropolitarnym. I co się dzieje? Trafiamy na Kaszuby. Na Kaszuby. Piękne krajobrazowo Kaszuby. Więc po pierwsze może się okazać, że zawiąże się Stowarzyszenie Trzy Podgrzybki, prawda? I powiedzą zaraz. My będziemy ten teren chronić. Wchodzimy znowu na grząski grunt, prawda? Jako maluję scenariusz możliwy. Właśnie w tym duchu, o którym Pani mówi.
że może być już za późno. Tam na Kaszubach się też bardzo dużo buduje. I też trafimy na tereny zurbanizowane czy zamieszkałe. To nie jest pustynia. Nie, nie, ja zmierzam do czegoś innego. I proszę wziąć pod uwagę jeszcze, że rzeczywiście ta Szwajcaria znana nawet no, poza granicami kraju, jako bardzo malowniczy teren, jeśli chodzi o krajobrazy, też będzie postrzegana i będzie chroniona przez innych. Bo tu ktoś tak odważnie powiedział, panie, a czego wy nie weźmiecie tak z Leborka na Sierakowice i poziomo przez Kartuzy Żukowo do Gdańska? No, no można różne rzeczy planować, tylko trzeba mieć jeszcze świadomość innych elementów analiz.
Ja państwu tego... Jestem świadoma też jednej rzeczy. Móc to chcieć najpierw trzeba.
No też my coś robimy. My nie leżymy.
Ja wiem o tym, ale to po prostu trzeba mieć...
Tylko rozumiem, że nie wszystko dobrze.
I nie, znaczy tak, nie znaczy, że Kraków od razu zbudowano. I pewne rzeczy po prostu trzeba długofalowo patrzeć. I teraz trzeba...
Święte robić. Słowa.
To jest za 5-12.
Święte słowa. Tylko dajcie nam, kochani, skończyć jedną robotę i wtedy mówcie, zgłoście te wnioski docelowe i próbujmy robić dalej. Musi powstać strategia województwa zmieniona, bo przecież tego my nie przeskoczymy. My nie jesteśmy od tego, żeby omówić o strategii województwa. My możemy to przekazywać. Nie, nie, nie.
Zacznijcie, bo wasza strategia, bo prąd powstała już.
Nie wiem, ja chciałbym przekonać państwa do jednego, że my dobrze robimy. Dobrze. No jest ta, którą państwu prezentowaliśmy na razie. Być może państwa wniosek zostanie uznany i powstanie jeszcze coś dodatkowego. Tylko na dzisiaj chcemy skończyć jedną pracę, zanim zaczniemy drugą. I tak żeśmy rozpoczęli kilka bardzo poważnych zadań. Przypomnę państwu S6 cała, S7 i kilka obwodnic. Wszystko na etapie prac studialno ekonomiczne. To są studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. A w tej chwili z przyrodą ile się z problemów. Ja nie chcę tego tematu rozwijać, bo może zanudziłbym państwa. Powiem tylko tak. Z naturą 2000 nie ma żartu. Nie ma żartu. Jest w tej chwili tak, że rząd polski nie jest w stanie przeforsować w Unii, że on rządzi w kwestiach środowiska. Rząd polski nie rządzi w kwestiach środowiska. Wystarczy, być może słusznie, ja nie mówię, że nie. Do cennej rzucają nowe światło. Ja z tego punktu widzenia, no tak nie zawsze patrzyłem na to. Skupiliśmy się raczej na tym, co jest przedmiotem właśnie prezentacji. Także bardzo państwu dziękuję. Dodatkowa informacja, że jak tylko będzie to możliwe i narzędzia pozwolą, mapy, czyli te zdjęcia lotnicze będą dostępne w internecie. My to obiecujemy i niektórzy z internautów tak trochę się podśmiewają z nas, że obiecują, a zdjęciach nie było, tak nie ma. Mamy tutaj obiecanki, cacanki, słusznie. Mamy tu trochę problemy techniczne, to są duże pliki, my chcemy je troszkę podzielić. Ja nie chcę wchodzić w kuchnię informatyczną, bo tak nie do końca dobrze się po tym obszarze poruszam. W każdym razie próby takie będziemy podejmować. Łącznie z tymi wersjami, na których na tych mapach lotniczych zostaną naniesione te przebiegi, o których tutaj mówimy. To jest inna skala, postaramy się zrobić to w skali dokładniejszej, żeby każdy mógł sobie spokojnie obejrzeć to. No i kolejne wszystkie etapy, żeby też można było obserwować. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy państwa.
A tyle pan jeszcze taką jedną rzecz zrobił. Może poddywajmy, co by było, gdyby mieszkańcy osoby, powiedzmy w 80%, 70% byli przeciwni. Co to może dla pana oznaczać?
Nic.
Czy tak żeśmy sobie tylko porozmawiali, co nie
prawda. Ja przypominam państwu to, co powiedziałem na wstępie. Są cztery kryteria, wymieniłem je w kolejności: społeczne, środowiskowe, techniczne, ekonomiczne, funkcjonalno-przestrzenne. Te kryteria będą stanowiły tło. To będzie tło, na którym decydent będzie podejmował decyzję o lokalizacji drogi.
To niech pan te cztery kryteria nam przedstawi, bo pan ich nie przedstawi.
To była tutaj czczaga na Nina. Pan tych kryteriów nie przedstawił.
Pan tak zwykle jest niegrzeczny.
Na następne zebranie
pan tak zwykle jest niegrzeczny.
Te cztery kryteria przygotuje.
Dobrze, dobrze. Dużymi literami to było powiedziane. Ja proponuję, żebyśmy przyjęli konwencję dialogu, a nie takich zadrażnień. Ja myślę, że to nie jest dobry. Pan jest chyba wyjątkiem w tym gronie, że to tak rozmawia. I nieuważnie pan słucha, to jest druga pana wada. Proszę państwa, przypominam, powiedziałem, że na te mapy lotnicze, na te zdjęcia naniesiemy istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu, naniesiemy użytki ekologiczne lub obszary naturowe chronione, wszystkie elementy zostaną możliwe do zidentyfikowania naniesione. I w drugim etapie przedłożymy ten materiał Państwu, dokonamy analiz przebiegu, na dziś przyjętych przebiegów dróg, pod kątem tych czterech kryteriów. I będziemy musieli ocenić, w jakim zakresie każdy z tych wariantów ma wpływ na istniejącą lub projektowaną zabudowę, na użytki lub tereny chronione ekologicznie i jak to się ma do funkcjonowania tych przebiegów dróg, to jest ten aspekt funkcjonalno-przestrzenny i ile to kosztuje. To wszystko trzeba będzie przeanalizować, bo to nie można tak powiedzieć, mnie się wydaje, że ten byłby dobry. Nic bardziej mylnego. My musimy bardzo rzetelny materiał przedstawić, żeby podejmujący decyzje mogli wybrać jak najlepiej. Powiedziałem, że wag kryterium na razie nie przykładamy. Ja nie wiem, jak to będzie dalej, bo powiadam, nie chcę mówić rzeczy, których nie wiem. Być może przyjdzie moment, w którym ustalimy, że na przykład waga kryterium społecznego ma mieć ileś tam, środowiskowego ilość i tak dalej, i tak dalej. Być może, bo wtedy jest łatwiej to zrobić. Jeżeli na przykład kryterium, to co Państwo mówiliście, ten scenariusz, nie wychodzi społeczne tutaj, no to gdyby miało wagę bardzo, bardzo wysoką, mogłoby przeważyć nad innymi kryteriami, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Także ten kolejny etap pokaże i wykaże, jakie ułomności te warianty mają, łącznie z Państwa oczywiście opinią, o którą będziemy zabiegać, mówię, na tym etapie, gdzie będzie dużo więcej informacji na mapach, tak? Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
Czy można jeszcze dwa słowa? Już zaczęliśmy zbierać tutaj solidnie podpisy. Na razie nie chcę przesądzać, ale wszyscy wpisują, że nie akceptują żadnego z tych czterech wariantów. W każdym razie ja ze swojej strony obiecuję Państwu przekazać, że będzie na pewno między 500 a 1000 osób.